Szukając Słowa Bożego to cykliczna piątkowa audycja. Dzisiaj w rozważaniach i w spotkaniu ze Słowem Bożym będzie pomagał nam ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji katowickiej. Abyśmy to spotkanie mogli w sposób pełny i godny przeżyć, prośmy Ducha Świętego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Szukając Słowa Bożego. W naszych dzisiejszych rozważaniach pochylimy się nad tekstami 13 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego, którą będziemy przeżywali w najbliższą niedzielę. Dlatego zachęcam słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. A są nimi czytanie z drugiej Księgi Królewskiej, z 4 rozdziału, wersety od 8 do 11 i następnie od 14 do połowy 16 wersetu. Psalm 89. Czytanie z listu św. Pawła, apostoła do Rzymian, z 6 rozdziału, wersety 3 i 4 oraz 8 do 11. Oraz Ewangelia według świętego Mateusza, 10 rozdziału, wersety od 37 do 42. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, następnie do tekstu Ewangelii, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Taką kolejność rozważań analizowanych przez nas czytań mszalnych podpowiada nam kontekst wydarzeń, do których one się odnoszą. Dzięki temu będziemy potrafili lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swojego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy więc mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przechodził, udał się do górnego pokoju i tamże się położył do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę śpiewał o łasce Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś: na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a przychylność Twoja dodaje nam mocy, bo do Pana należy nasza tarcza, a Król nasz do świętego Izraela. Na wieki będę sławił łaski Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, czyż nie wiadomo, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający nas w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz. A że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Elizeusz, o którym usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, był jedną z ważniejszych postaci w historii Izraela. Został powołany na rozkaz Boga przez swojego poprzednika, czyli Eliasza, pod którego okiem następnie przygotowywał się do pełnienia posługi. Porównując działalność tych dwóch proroków, możemy zobaczyć, że w dużej mierze Elizeusz dokonywał podobnych znaków i cudów do tych, które czynił Eliasz. Ta sytuacja uczy, że dar ofiarowany innej osobie, jeżeli jest rozwijany, to przynosi obfite owoce. Elizeusz spędził sporo czasu przy swoim mistrzu, od którego uczył się, jak być sługą Boga. W kluczowym momencie wzięcia Eliasza do nieba był przy nim i prosił wtedy, aby mógł stać się na jego wzór, czego spełnienie dalsza historia jego życia wyraźnie potwierdza. Usłyszane przez nas w pierwszym czytaniu wydarzenie z życia Elizeusza ukazuje nam jego wrażliwość na potrzeby innych. Motywem do podjęcia działania z jego strony jest wdzięczność za gościnę, której doświadczał ze strony bezdzietnego małżeństwa w Szunem. W realiach ówczesnego świata posiadanie potomstwa było traktowane jako wyraz błogosławieństwa ze strony Boga, czego wiele przykładów możemy odnaleźć na kartach Pisma Świętego. W dzieciach upatrywano zabezpieczenie na starość. One też zapewniały ciągłość rodu i sprawiały, że wysiłki podejmowane dla pomnożenia majątku rodzinnego nie były bezcelowe, ale mogły przynosić owoce i być kontynuowane w kolejnych pokoleniach. Ważnym czynnikiem ukazanym w tym tekście jest motywacja czynienia dobra przez Szunemitkę. Przyjmuje ona Elizeusza do swojego domu nie dla osiągnięcia jakichś korzyści, ale dlatego, że dostrzega w nim człowieka oddanego Bogu na służbę. Można więc powiedzieć, że przez swój czyn chce ona usłużyć nie tyle jakiemuś człowiekowi, ale samemu Bogu, którego tak naprawdę nie zna, ponieważ jest poganką. Potrafi jednak dostrzec Bożą potęgę, obserwując działalność Elizeusza. Taka postawa z jej strony tym bardziej tłumaczy hojność Boga, objawiającą się w obdarowaniu ją jej potomstwem pomimo podeszłego wieku. Bóg nigdy nie pozostawia bez nagrody dobro czynione przez ludzi. Z dalszej części drugiej Księgi Królewskiej możemy dowiedzieć się, że wypowiedziana przez Elizeusza zapowiedź wypełniła się. Bóg faktycznie obdarzył synem Szunemitkę i jej męża. psalm responsoryjny jest przykładem dziękczynienia składanego Bogu za jego opiekę. Psalmista rozpoczyna od stwierdzenia, że na wieki będzie śpiewał. W ten sposób zostaje podkreślony nie tylko czas wykonywania tej czynności, ale również jej ciągłość. Co jeszcze bardziej, uwydatniają słowa: będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. Płynie stąd wniosek, że działalność psalmisty będzie nieustanna. W każdym czasie będzie wychwalał Boga. Wspomniana postawa wdzięczności nabiera znaczenia ponadczasowego. Słowa psalmisty świadczą również o jego umiejętności dostrzegania Bożej obecności i Bożego działania w jego życiu. Daje temu wyraz, pisząc o chodzeniu w obecności Pana i radowaniu się Jego imieniem. Psalmista w każdej sytuacji swojego życia potrafi dostrzec Boże działanie i, co bardzo istotne, zawsze jest gotowy, aby za nie podziękować Wszechmogącemu. Izraelici, dziękując Bogu za Jego działanie, jednocześnie otwierali się na kolejne łaski, którymi ich obdarzał. Wdzięczność powodowała jeszcze większą gotowość na przyjmowanie Bożych darów. Dla nich było jasne, że ich siła, szczęście, powodzenie, wszystko zależy od łaskawości Boga. Jeżeli nie znajdą przychylności w Jego oczach, nic dobrego nie wydarzy się w ich życiu. W Bogu widzieli również swoją obronę. Psalmista powie: do Pana należy nasza tarcza. A więc to Wszechmogący będzie otaczał opieką swój lud i bronił go przed nieprzyjaciółmi. W ten sposób całe ich życie upływa w obecności Boga. Nie ma takiej sytuacji, gdzie Bóg byłby nieobecny, a Jego łaski niepotrzebne. Boża łaskawość przynosi jeszcze jeden skutek w życiu Izraelitów. Jak pisze psalmista: wywyższy ich Twoja sprawiedliwość. Tak więc Bóg przez swoją opiekę nie tylko zapewnia wierzącemu spokojne życie, ale jeszcze go wywyższa w oczach innych. W Ewangelii usłyszeliśmy wskazania przeznaczone dla apostołów. Nie jest więc to zwykła nauka, którą Jezus głosił słuchającym go tłumom. W tych słowach zawarte jest pouczenie dla osób, które dla Chrystusa postawiły wszystko i poszły za Nim, i przez to stały mu się bliższe. Ten stały kontakt z nauczycielem miał oczywiście wpływ również na samych apostołów, którzy w ten sposób stawali się bardziej otwarci na przyjęcie słów zawierających duże wyzwania, czego przykład mamy właśnie w usłyszanej Ewangelii. Uważna lektura wydarzeń opisanych w Ewangeliach pokazuje, że Jezus w inny sposób przekazuje swoją naukę różnym grupom ludzi, do których mówi. Bardzo wiele zależy w tej kwestii od samych słuchaczy, ponieważ widząc ich otwartość, Jezus zaprasza ich do wejścia w większą bliskość z Bogiem. Jego słowa stają się trudniejsze do przyjęcia, ale pójście za nimi zawsze przynosi bardzo obfite owoce. Kluczem do zrozumienia pierwszej części nauczania Jezusa z analizowanego fragmentu Ewangelii jest kwestia porównania miłości do Zbawiciela z miłością do różnych osób. Nie należy więc w tych słowach dopatrywać się zakazu kochania ojca, matki czy też dzieci. Bynajmniej ten nakaz płynie przecież z prawa naturalnego, które ponadto poparte jest przecież przykazaniem miłości bliźniego. Jezus zwraca jedynie uwagę, że miłość do Niego powinna być na pierwszym miejscu. Nic i nikt nie może być ponad Boga w życiu człowieka. Miłość, o której mówi Zbawiciel, nie jest jakimś uczuciem. To są konkretne czyny przewijające się w podejmowaniu codziennych wysiłków, mających na celu naśladowanie przykładu Mistrza. Nie jest to łatwa droga. Słowa Jezusa ostrzegają, że postępowanie nią może doprowadzić nawet do utraty życia tu na ziemi. Jednak z tą właśnie drogą złączona ściśle jest nadzieja życia wiecznego w niebie. To nie znaczy, że życie tu na ziemi jest nieistotne. Wręcz przeciwnie. To, w jaki sposób człowiek przeżywa swoją doczesność, ma ogromne znaczenie w odniesieniu do jego wieczności. W drugiej części analizowanego fragmentu Ewangelii Jezus mówi o nagrodzie przeznaczonej dla wszystkich, którzy potrafią okazać dobre serce innym. Odpłata wskazywana przez Zbawiciela jest proporcjonalna do zasługi. Wszystko natomiast bazuje na samym Bogu. Widać to najwyraźniej w następujących słowach Zbawiciela. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Płynie stąd ważny wniosek, że wierzący w Chrystusa nie tylko mają się do Niego upodabniać, ale przez fakt naśladowania Go trwają w takiej bliskości z Nim, że Jego samego można w nich odkryć. Ta myśl w nauczaniu Jezusa swój szczytowy moment osiągnie w opisie sądu ostatecznego, gdzie powie on do zbawionych: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A do potępionych? Wszystkiego, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Wynika stąd, że każdy czyn człowieka ma swoje odniesienie do Boga. Tak więc nie tylko modlitwa i życie sakramentalne utrzymuje ludzi w łączności z Wszechmogącym, ale również zwykłe, codzienne czynności, życzliwość okazywana innym, umiejętność dostrzeżenia ich potrzeb i zaradzenie im. To wszystko ma swoje odniesienie do Boga, który jest obecny w drugim człowieku. Święty Paweł w drugim czytaniu w pewien sposób zmienia perspektywę naszego patrzenia na kwestię nagrody za dobre postępowanie, wskazując na potęgę Bożego działania objawiającą się we Chrzcie Świętym. Ten sakrament dla apostoła narodów staje się symbolem łączności z Bogiem. Według niego chrześcijanin we chrzcie tak mocno łączy się z Zbawicielem, że dzięki temu doświadcza udziału w jego zbawczym dziele. Ma to miejsce nie tylko w wymiarze oczyszczenia z grzechów, czyli w kwestii odpuszczenia wszystkich popełnionych przez człowieka grzechów, ale również skutkuje to życiem w jego obecności. I nie chodzi tu jedynie o życie wieczne w niebie, ale ze słów apostoła narodów płynie wyraźne wskazanie, że należy przez to rozumieć również życie doczesne. Życie w łączności z Jezusem zostaje przeciwstawione życiu w grzechu. Dla osoby trwającej przy Bogu czymś niemożliwym staje się wchodzenie w grzech. Bliskość świętości, jaką jest Wszechmogący, powoduje odseparowanie od zła. Dopiero świadome opuszczenie Boga, czyli wyjście spod Jego opieki, ponownie wystawia na realne niebezpieczeństwo wpadnięcia w grzech. Bez Bożej pomocy człowiek nie jest w stanie uchronić się przed złem. Chrystus przez swoje zbawcze dzieło bardzo hojnie obdarza swoich wiernych i to zupełnie bez zasługi z ich strony. Jedynym czynnikiem, który jest wymieniany jako potrzebny po stronie człowieka, jest wiara, prowadząca z jednej strony do podjęcia decyzji o przyjęciu chrztu, a z drugiej strony to właśnie dzięki niej wierzący mają nadzieję na wypełnienie się Bożych obietnic. Natomiast owocem trwania w łączności z Chrystusem powinno być unikanie grzechu, do czego uzdalniają łaski związane z sakramentem Chrztu Świętego. Święty Paweł podkreśla to stwierdzeniem: umarliście dla grzechu, w którym zawarta jest idea nie tylko unikania grzechu, ale wręcz całkowitego oddalenia go od siebie. Taka sytuacja zakłada radykalną przemianę życia, która została określona w następujących słowach: żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie. W ten sposób zostaje określony cel życia człowieka i sposób, w jaki to powinno się dokonywać. Celem jest sam Bóg. Chrześcijanin powinien żyć dla Boga, czyli tak postępować, aby każde jego działanie było na jego chwałę. W innym miejscu święty Paweł napisze: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Natomiast sposobem mającym pomóc w takiej postawie jest maksymalne zjednoczenie ze Zbawicielem przez życie sakramentalne i modlitwę, które są środkami podarowanymi ludziom przez Boga, aby dzięki nim wierzący trwali w stałej z Nim łączności. Liturgia Słowa 13 Niedzieli Zwykłej w ciągu roku liturgicznego prowadziła nas od ukazania dobroci Szunemitki, która wraz z mężem okazała gościnność Elizeuszowi, na co ten odpowiedział wdzięcznością, objawiającą się w rozwiązaniu ich największej troski, jaką był brak potomstwa, zapowiadając narodziny syna. Poprzez postawę wdzięczności, ukazaną w psalmie responsoryjnym, gdzie psalmista zachęcał do dziękowania Bogu za wszelkie przejawy Jego dobroci, a zwłaszcza za opiekę nad nieprzyjaciółmi, przed nieprzyjaciółmi. Do Ewangelii, w której Jezus, zwracając się do uczniów, wzywał ich do pójścia za sobą przez naśladowanie Jego przykładu, ukazując jako nagrodę za takie postępowanie życie wieczne. Poza tą odległą nagrodą w czasie, Jezus ukazuje również na nagrodę, która będzie miała miejsce już tu na ziemi, a która będzie spowodowana dobrocią okazywaną przez innych Jego uczniom. Z kolei święty Paweł w liście do Rzymian, wskazując na chrzest, pisze, że w nim jest zawarta zarówno obietnica życia wiecznego, jak i Bożego błogosławieństwa w doczesności. Jednak, aby to się dokonało, potrzeba ze strony ludzi życia w głębokiej łączności z Zbawicielem. Jak można zauważyć, cała analizowana liturgia słowa koncentruje się na wdzięczności ze strony ludzi i dobroci pochodzącej od Boga. Dlatego jako temat do pogłębienia prezentowanych treści proponuję zastanowienie się nad tym, jaką rolę okazywanie wdzięczności spełnia w naszym życiu. Czy zdarzyło się nam, że okazując komuś wdzięczność, sami otrzymaliśmy o wiele więcej? Czy okazywana przez nas wdzięczność otwiera nas na Boże błogosławieństwo? Jakie sytuacje zniechęcają do okazywania wdzięczności innym? Co można poradzić ludziom, którzy spotkali się z niewdzięcznością ze strony innych? Zapraszam wszystkich słuchaczy do dawania świadectwa o obecności postawy dziękczynienia w ich życiu, aby osobisty przykład mógł zbudować innych.
Przypomnijmy numery telefonów do naszego studia. Dla słuchaczy w Polsce 56 655 23 56 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy wybierają z oceanu 11, w Europie 48,56 i dalej 655,23,33, 655,23,66. Dzisiaj w audycji Szukając Słowa Bożego zatrzymujemy się nad liturgią słowa z 13 niedzieli roku A. A po ścieżkach Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w Archidiecezji Katowickiej.
Thank you. chwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Chciałam podziękować za to analizę Słowa Bożego. Dostrzegłam w tym nauczaniu, że Jezus przypomina nam drogę wypełniania największego przykazania, którym jest miłość Boga, bliźniego swego jak siebie samego. Te słowa, że uczyniliście, podaliście mi wodę, prawda, chleb, wodę, ze względu na mnie, czyli na Chrystusa jako Boga. Przyszedł na ziemię, żeby nam w tym pomóc. Tak samo ta, prawda, kobieta w Starym Testamencie zdawała sobie sprawę, wierzyła, że to jest Święty Boży przychodzi. Nie wiem, czy spodziewała się aż tak wielkiej nagrody nadprzyrodzonej, tak wielkiej łaski otrzymania potomstwa, jednak okazała, prawda, miłość miłosierną względem proroka. I tak ksiądz pytał o wdzięczność. Właśnie bardzo jest to cenna uwaga. Jakoś tak w życiu nie dostrzegałam wśród ludzi tej właśnie cnoty wdzięczności. Z tym, że wdzięcznością jest Eucharystia, to wdzięczność Bogu za mękę Chrystusa, a jednocześnie bardzo lubią właśnie, uczono, jak siostry uczy, prawda, uczynki bezinteresownej miłości. I to jest największą takim skarbem, radością, szczęściem, że komuś mogłam pomóc, prawda? Nie pieniądze, nie jakieś tam prezenty, tylko właśnie ze względu na miłość do Chrystusa. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Krystyno za ten głos. Tutaj mam już jedną z ważnych cech wdzięczności. Z wdzięcznością bardzo mocno łączy się radość z tego, że możemy być dla innych, że możemy innym pomagać. Radość, która nas wypełnia. A więc nie dość, że czynimy coś dobrego, to jeszcze dzięki temu otrzymujemy radość, którą Pan Bóg nam daje jako nagrodę.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, bardzo budująca katecheza. Lubię wszystkich słuchać. I wnioski z tego wyciągam. Chociaż czasem dawniej nie słuchałam tego, bo nie było możliwości, ale też zdarzało się, że się zanurzałam w Piśmie Świętym. I z tego wyciągałam wnioski. I uważam, że radość wielką przynosi pomoc bliźniemu. Bardzo się cieszę, jeśli mogę chociaż w jakiś sposób pomóc dzieciom, chociaż nie mogę finansowo. Ale siły nawet nieraz nie te, ale po domu potrafię dużo czasem pomóc. Także to raduje bardzo, jeszcze bardziej jak widzę wdzięczność za to i buduje. I dziękuję Bogu, że nieraz mogę przez to uczestniczyć we mszach świętych, bo nie mam zdrowia i nie mam siły i nie mam możliwości. Gdyby nie dzieci mnie dowiodły, bym nie skorzystała z tego. Musiałabym prosić kapłana, żeby nieraz nie przybył. I ta wdzięczność i ta radość, że mogę korzystać z pomocy bliźnich
i Boga przy okazji. I przez to buduje. I za to jest po prostu, jest za co dziękować Bogu. No, to bym było to na tyle.
Dziękuję bardzo za ten głos.
Pochwalony jest.
Po raz kolejny słyszymy o tym, że postawa wdzięczności łączy się z radością, ale tutaj też zabrzmiała jeszcze dodatkowa rzecz. Można powiedzieć, wzajemne przenikanie się pomocy innym. My pomagamy komuś, ten ktoś też nam pomoże. I też tutaj w tym głosie słyszeliśmy ważną rzecz, takim elementem, który nam może pomóc w okazywaniu wdzięczności. Takim przejawem wdzięczności może być też nasza modlitwa. W ten sposób możemy innym okazywać naszą wdzięczność przez modlitwę za nich.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie księdza, witam ojca. Milena, zachód Polski. Chciałabym powiedzieć o takim, odnośnie Ewangelii, co zauważyłam. Pan Jezus nakreśla wyraźne zasady. Jeżeli ktoś miłuje bardziej syna lub córkę, jeżeli ktoś nawet miłuje bardziej swoje życie, to nie jest Chrystusa godzien. I tak mi przyszła na myśl postawa misjonarzy, którzy dla Chrystusa zostawiają swoje rodziny, wyjeżdżają w dalekie kraje, by głosić tam Ewangelię. Są też siostry zakonne, bracia zakonni, księża, którzy też zostawiają w pewnym sensie swoje rodziny, by okazać wdzięczność Bogu za dar powołania, iść dalej i czynić uczniów i za to też od takich ludzi otrzymywać wdzięczność. Ja powiem o takim może świeckim misjonarzu, który jest dla mnie bardzo, bardzo cenny. Ona nie jest misjonarką w sensie, no oficjalnie, ale taką osobą, która, no i mam dla niej też wdzięczność, która wyciągnęła mnie z sekty, to jest koleżanka. Katecheci nie potrafili mi pomóc, bo to jeszcze było w szkole, kiedy ja weszłam w tą grupę. No ale ona poprzez postawy właśnie miłości, poprzez postawy takiego wręcz ofiarowania siebie, też z miłości do Boga i do ludzi, pomogła mi, więc ja też mam głęboką wdzięczność i też tak jak Elizeusz, który otrzymał od swojego nauczyciela wiary w Boga wiele darów, tak i ja teraz staram się dzielić tym wszystkim, co otrzymałam od Boga poprzez Paulinę. No, na przykład działając w Stowarzyszeniu Katolickim Civitas Christiana. Chciałabym podziękować za wysłuchanie i życzyć obfitości darów Ducha Świętego dla wszystkich słuchaczy i księży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję Pani Mileno za ten głos. A więc tak dokładnie jest. Mamy żyć dla Boga. Mamy żyć z Bogiem i dla Boga. I to będzie właśnie się przejawiało w tym, że w każdej sytuacji będziemy Go na pierwszym miejscu stawiali. I na pewno w tym mogą nam pomóc inni ludzie. A przejawem naszej wdzięczności względem nich może być to, że będziemy właśnie w podobny sposób innych przyciągali do Pana Boga. Bo Pan Bóg chce, by każdy z nas był Jego świadkiem w tym świecie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze
dziewica. Teraz i zawsze.
Mówi Joanna z Zachodniopomorskie. Dziękuję bardzo za tę katechezę. I na temat wdzięczności Bogu, aż nawet trudno mówić, że po prostu, mój Boże, przecież wszystko to, kim jesteśmy, co posiadamy, nasze życie, naszych najbliższych, wszystko to otrzymaliśmy w hojności dzięki łaskawości naszego Stwórcy. No przecież sami z siebie nic nie możemy. Tylko właśnie dzięki łasce Bożej, która jest tak, która po prostu no, udziela nam wszystkiego i zawsze udziela nam wszystkiego w obfitości, nawet więcej niż spodziewamy się. I zawsze powinniśmy pamiętać właśnie i dziękować Bogu za wszystko, co każdego dnia od Niego otrzymujemy. Nie tylko za te rzeczy, które wydają się nam dobre, ale nawet i za te, które czasami wydają się nam niedobre, a one przecież z perspektywy czasu, jak spojrzymy na to, to okazuje się, że i tak, że Pan Bóg zawsze ma rację po prostu w tym względzie, że jeśli na przykład o coś prosimy, a nie dostajemy tego, to nie znaczy, że to jest dla nas dobre. Że dziękuję Bogu za wszystko, staram się Mu dziękować za wszystko każdego dnia i prosić o to, żeby po prostu tłumił naszą pychę, że coś możemy sami z siebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani Joanno, dziękuję za ten głos, który nam przypomina o wdzięczności względem Pana Boga. To też ważny element. Bo tak naprawdę jest, że wszystko, co mamy, kim jesteśmy, to jest dar od Pana Boga. Natomiast wiele darów też otrzymujemy od innych. Dlatego zachęcam do tego, by pomyśleć nad tym, w jaki sposób możemy innym okazać wdzięczność. Panu Bogu tą wdzięczność na pewno możemy okazać przez naszą stałą obecność przy Nim. Czyli troska o to, by nasze serce było czyste, o naszą łączność z Nim w modlitwie, w komunii świętej. Natomiast pytanie, jak tą wdzięczność okazać drugiemu człowiekowi?
Czy mogę już rozmawiać?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, ja się chciałam po prostu podzielić taką refleksją. Ja miałam okazję uratować człowieka, pijanego co prawda, ale ściągłam go z torów, gdzie niech przejeżdżał pociąg. I tak w ostatniej chwili schodziłam z tego nasypu z nim, on krzyczał w niebogłosu, że jak był wypity, tak moment przeczeźwiał, że ja mu uratowałam życie, że jest mi bardzo cięczno, opisze mnie tam, gdzie z tego, no ja mówię, szybko, niech pan ucieka do domu, a okazało się, że to był pracownik taki sezonowy, pracował na piaskowni w Jęzorze. No ja dosłownie przez dłuższy czas słyszałam tylko jego głos i byłam wdzięczna, że mu uratowałam, bo w ostatniej chwili po prostu on miał w przekładni nogi zaplątane. I krzyczał, mówi, brat mnie tu rodzony zostawił, a pani mnie uratowała. No ale jak brat na pewno też był wypity, no więc zrozumiałe. I tak to strasznie za mną chodziło, byłam tak strasznie wdzięczna Panu Bogu, że mi się to udało po prostu to. Za równy rok czasu znowu młodzieńca uratowałam. Krwotok taki miał, pobił go jakiś chłopak i leżał przy ulicy na ławce. Ja szybko pogotowie wezwałam, no i transfuzję krwi zrobili, uratowali go. Także udało mi się dwóch latach po prostu taki uczynek wspaniały zrobić. Za to jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu, że tak mi oświecił ten umysł, prawda?
Piękne przykłady.
Mimo tego zdenerwowania. Bo wiedziałam, że no wypity, ale to jest człowiek, na niego czeka rodzina, prawda?
Dziękuję bardzo za ten głos. Tak jest. Pan Bóg nas w różne miejsca stawia po to, byśmy potrafili być dla innych. I nie zawsze doświadczymy wdzięczności ze strony innych. Tutaj nasza słuchaczka tej wdzięczności doświadczyła chociażby w słowach. Ale mamy być gotowi nawet do pomocy drugiemu człowiekowi bez oczekiwania czegokolwiek w zamian.
Thank you. chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Janina z Małopolski, tak powiem. Proszę się do profesora i ojca. Chciałam dać taki przykład. Pracowałam w szpitalu i również moja koleżanka z roku pracowała w szpitalu i tam się dowiedziałam, że ona doradziła mojej siostrze, a nie wiedziałam o tym, żeby usunęła dziecko, którym chodziła w ciąży. A ja o tym nie wiedziałam i jak ja się o tym dowiedziałam, tak mnie strasznie przejęłam się tym, że wszystko zrobiłam, żeby przyjechałam, mamie powiedziałam i że tak jest i że ja po prostu chciałam się o tym rozmawiać, bo chciałam, żeby nie robiła tego złego czynu, bo ta koleżanka jej powiedziała, żeby usunęła to dziecko. Ja się dowiedziałam, tak ja poprosiłam siostrę, przyjechałam do domu, poprosiłam siostrę, żeby tego nie robiła, że jej pomogę wychować, że jej pomogę, żeby tego nie robiła. I siostra posłuchała. I tak później prawie w szpitalu, mieszkała trochę ze mną przy końcu, później w szpitalu też pracowała. Przed tym urodzeniem przyszłam do mnie na zmianę popołudniową i wtedy właśnie dostała bóle i lekarz, który pracował, prosiłam go, proszę mu powiedzieć, zadzwonił do Narutowicza i tam karetka przyjechała, się odprowadziłam do karetki i urodziła w nocy to dziecko. I cały czas, później ją przywiozłam do szpitala, też kierowca tego tam znajomego przywiózł nas z dzieckiem do domu tutaj. No było ciężko, bo ja pracowałam, ale przyjeżdżam do domu, kiedy miałam wolne i w ogóle. I także wychował się chłopiec, siostrzeniec i szanował mnie cały czas. Mamę kochał bardzo, mnie tak samo. I lata były bardzo... I tak, jakie miałam wewnętrzne zadowolenie, że mogłam to dziecko uratować, że dowiedziałam się o tym. I cały czas się cieszę tym, mimo wszystko, że teraz ludzie źle postępują, zniszczyli go trochę i tam się coś źle się dzieje, ale nie mam kontaktu w tej chwili takiego, jaki miałam, ale mam to wewnętrzne zadowolenie i to mnie bardzo, po prostu on też się cieszył, kochał, zawsze mówił, że nawet więcej niż, bo mama później wyszła za mąż jego, za kogo innego i także tego ojca, tego dziecka, także no nie był u nas babci ze mną i ja pracowałam, ale przyjeżdżałam, także cieszył się i zawsze mówił, że woli tu w domu być u cioci i u babci niż u mamy. I tam nie tutaj się wychował, później do wojska poszedł, ożenił się, no ale już no po tym czasie, który taki właśnie mamy trudny teraz w rodzinie, jest tak, że jest niszczony, ja to czuję i widzę i ten kontakt się trochę urwał, ale uważam, że jak tylko będę miała możliwość, po prostu jest trudno mi, w ogóle nie mam czym dojechać, tam jest takie miejsce, że no z różnych powodów i finansowych, że ten kontakt się urwał, no i on jest też chyba po prostu ma zabroniony tak kontakt ze mną, tak to odbieram i to nawet mówiłam paru osobom, ale to po prostu do osób nie dociera. No, także może bym na tym skończyła. No i tak ogólnie też jeszcze muszę o czymś innym powiedzieć, że już nie tego... To wszystko, co się dzieje w mojej rodzinie, też dużo osób pomaga. I bezinteresownie. Ja nawet o tym nie wiem. Tak samo, ile wdzięczna jestem nawet Radiu Maria z różnych innych. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna i serdeczny Bóg zapłać składam za wszystko, co ile pomagają rodzinom i naszej rodzinie, że no nie wiem, czym będzie się odwdzięczyć. Także to tyle mogę powiedzieć.
Dziękuję pani Janina za ten głos, za to piękne świadectwo uratowania życia. To kolejny w naszej audycji dzisiejszej przykład uratowania życia człowiekowi. Tym razem temu, któremu groziła śmierć na samym początku. I jakby niezależnie od tego, jak się potem losy potoczą, zawsze właśnie trzeba walczyć o tych, którzy są wokół nas. Pan Bóg jest dawcą życia i tylko do Niego się należy. I właśnie pani Janina dała tego przykład. Potrafiła walczyć o życie i też pewnie w jakimś stopniu doświadczyła wdzięczności za to, że tą walkę wygrała.
Boże, kłania się żagań, Mieczysław żagania. Bardzo dziękuję za tę katechezę piękną. Mi się taka refleksja nasunęła. Tam pani poprzedniczka powiedziała, że Chrystus żąda od nas tego całkowitego wyrzeczenia się nawet rodziny, braci, sióstr. I to jest bardzo istotna sprawa. W tych wszystkich pomocach, które świadczymy bliźnim naszym, musimy pamiętać, że na pierwszym miejscu zawsze jest Chrystus. I to właściwie od Chrystusa wszystkie te dobre uczynki, jakie my wspomniamy, mają wypływać. A więc Chrystus jest na pierwszym miejscu, a resztę, wszystkie dobre czyny nasze, mają wypływać od Niego. Nie można po prostu miłość bliźniego, pomoc wszelką stawiać ponad Chrystusa. Bardzo istotny chyba szczegół i chciałbym tyle powiedzieć. Więc Chrystus jest najważniejszy. Z Niego wszystko ma wypływać. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Panią się.
Szczęść Boże. Dziękuję Pani Mieczysławie za ten głos. Tak jest. Wszystko ma wypływać z Chrystusa, który nam daje łaski, ale też wszystko nas powinno prowadzić do Chrystusa. Bo to jest tak, że każdy dobry czyn, jeżeli go czynimy właśnie z miłości do Boga, tak samo do Boga nas doprowadza. Sprawia, że stajemy się bliżsi Panu Bogu, że wchodzimy w głębszą z Nim relację.
Mówi Teresa z Pomorza. Nie słyszałam katechezy, natomiast słyszałam wezwanie, żeby dać świadectwo. Ja jestem teraz już 80-latką. Mam liczną rodzinę. I do zeszłego roku nie zdawałam sobie sprawy, jak wielką łaską mnie Pan Bóg obdarzył, właśnie kiedy dał mi te dzieci, te wnuki. I wydawało mi się to tak najpierw, że wszystko mi się należy. No, no tak jest, tak jest. I dopiero odczułam tą ogromną wdzięczność i wielki za ten wielki dar, dar życia. Najpierw, że rodzice mnie powołali do życia, choć nie wszystkie swoje dzieci powołali. I że przez życie tak mnie uczyli kierownicy duchowi, że mimo wielkich oporów i zmagań z otoczeniem, które do kolejnych dzieci zmuszało mnie do aborcji, udało mi się wszystkie urodzić i teraz jestem tak szczęśliwa, tak dojrzana, tak przez kochana. No, jednym słowem, ciężkie miałam życie, ale bardzo radosną starość i to jest wszystko Boża łaska. I za to Bóg dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Tereso za ten głos. A więc znowu, dar, który dajemy, nawet jeżeli nas bardzo wiele kosztuje, nawet jeżeli to się wiąże z trudem, z czasem, przynosi owoce, rodzi wdzięczność w tych, którzy są obdarowani i w pewien sposób to dobro, które my wyświadczyliśmy, wraca wtedy do nas. Właśnie przez wdzięczność, przez to, że inni odpłacają nam za dobro, które my wcześniej wyświadczyliśmy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć trochę o bardziej zamierzchłych moich czasach, kiedy to 55 lat temu kończyłam szkołę pielęgniarską w Poznaniu i dane mi było powołanie pielęgniarki, tak powiem, ciała. Obecnie, już 73 lata, zmieniłam dużo mieszkań, obecnie na bardzo maleńkie 15,5 metra, ale mieszkam na wsi. Tu jest cudownie. W diecezji ełckiej. Halo? Słychać mnie?
Tak.
Naprawdę tu można wielbić Pana Boga na każdym kroku. Mieszkam między lasem a rzeką. Hoduję tu sobie króliczki. Mam 6 wnucząt od jednej córki po operacji stawów biodrowych. Przyjeżdżają wnuczęta tu do mnie, hoduję ekologiczne jajeczka. Naprawdę mam za co Boga chwalić, bo tam dwoje mężów pochowałam, syn też nagle jadąc do mnie po operacji piersi, zmarł nagle na serduszku. Było mi ciężko to przeżyć, jeszcze w tej chwili trauma, bo to 6 temu taki mój idol, ale Pan Bóg zabiera mi to, do czego mocno przywiązała w tej chwili, bo uczucia te ziemskie jeszcze są aktualne, ale cieszę się z tego, że córka po tak ciężkich chorobach, po operacji już wymiana stawu biodrowego na sztuczny, ale daje sobie radę, robi doktorat z języka polskiego, naprawdę uwielbiam Boga za tyle dzieł. Ja teraz to dopiero widzę i wcale nie było mi źle, muszę powiedzieć. Ojca straciłem, no HGB zabrało go mnie, jak miałam 4,5 roku. Ja zaczęłam płaczę w tej chwili z radości, a że mam duszność po wysiłku, stoję, bo tu jeszcze kilka różnych chorób, pierwsza grupa inwalidzka, ale jestem we wspólnocie neokatechumenalnej w Ełku, w kościele, słychać mnie jeszcze?
Tak,
halo?
Tak, ale gdy pani...
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Konieczkach, gdzie kustoszem jest ksiądz Mieczysław Brzuska, dziekan. naprawdę tu jest cudownie. Mam teraz cel życia. Udzielam się również troszeczkę, to nie są moje pochwały, ale to mnie po prostu kręci, jak to młodzież mówi, ponieważ jeszcze szydełkuję, trochę maluję w Kalitasie w Ełku. Ta młodzież jest naprawdę darem dla mnie od Boga. Tak chłonię te różne moje robótki, do których ja uczyłam się jako dziecko wśród obcych ludzi. Nie wiem, co mam mówić. Patrzę w tej chwili na tą zieleń, na to niebo, trochę było chmurne, ale przecież przebłyski słońca. Dla mnie nie ma teraz ciemnej nocy.
Dziękuję bardzo za to świadectwo, które, można powiedzieć, zakończyło głosy naszych słuchaczy. Podsumowując całe nasze spotkanie poświęcone refleksji nad tekstami liturgii słowa 13 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego, do głosów słuchaczy, za które serdecznie dziękuję, pragnę dołączyć słowa wypowiedziane przez świętego Jana Chryzostoma. Najlepszą gwarancją wdzięczności jest pamięć o dobrodziejstwie i ciągłe dziękczynienie. Ten święty wskazuje nam bardzo ważny element, jakim jest pamięć o otrzymanych darach oraz o tych, którzy je ofiarowali. Doświadczenie codzienności pokazuje, że wiele osób, także wierzących, lepiej pamięta wszystkie doznane krzywdy, a o dobrodziejstwach łatwo zapomina, uważając, że one słusznie im się należą. Dlatego do rozwijania postawy dziękczynienia potrzebne jest, aby człowiek wcześniej potrafił uznać swoją niewystarczalność. Umiejętność dostrzegania swoich potrzeb i nazywania ich otwiera na osoby, które mogą pomóc. Wdzięczność jest relacją dwustronną, o czym w odniesieniu do Boga przypomina święty Ireneusz w następujących słowach. Okazując wdzięczność, człowiek ofiaruje Bogu to, czym został przezeń obdarowany, i czyniąc tak, dostępuje chwały. Dlatego tak bardzo cenną jest ta postawa i każdy człowiek powinien ją praktykować w swoim życiu. W tym kontekście zadziwiająco brzmią słowa Antoniego de Saint-Exupéry: kiedy ktoś ci ocalił życie, nie dziękuj nigdy. Nie wyolbrzymiaj wdzięczności. Gdyż jeśli ten, co cię ocalił, oczekuje twojej wdzięczności, musi mieć niską duszę. Cóż on bowiem myśli, że tobie służył? Jeśli jesteś coś wart, to on, broniąc cię, służył przecież Bogu. A ty, zbyt mocno wyrażając wdzięczność, okazujesz zarazem brak skromności i brak dumy. Bo ważne jest nie to, że tamten ocalił twój błahy, osobisty los, ale dzieło, z którym ty współpracujesz i które się opiera na tobie. A ponieważ on jest poddany temu samemu dziełu, nie masz mu za co dziękować. On podziękowanie znajdzie we własnym trudzie, którym cię ocalił. Na tym polega jego współdziałanie z owym wielkim dziełem. Autor ten nie uważa, że okazywanie wdzięczności jest czymś niepotrzebnym. Podkreśla jedynie, że nadmierne jej okazywanie może przerodzić się w jej karykaturę, gdzie ani człowiek obdarowujący nie otrzyma należnych podziękowań, ani obdarowany nie będzie potrafił skorzystać z otrzymanego daru do swojego rozwoju. Każdy dar, który otrzymujemy, ma nas prowadzić do wzrostu. Ale aby tak się mogło stać, potrzeba ze strony człowieka wolności w jego przyjmowaniu, a następnie rozwijania tego, co się otrzymało. Święty Ignacy Loyola wskazuje na jeszcze inne niebezpieczeństwo. Wśród wszelkich i niewyobrażalnych niegodziwości i grzechów niewdzięczność należy do najbardziej obrzydliwych rzeczy. Jest ona zapomnieniem otrzymanych dóbr, łask i darów, przyczyną, początkiem i źródłem wszelkiego zła i grzechów. Z przytoczonych słów płynie bardzo wyraźna przestroga. Nieokazywanie wdzięczności może prowadzić w bardzo niebezpiecznym kierunku. Według Ignacego taka postawa otwiera na wszelkie zło. Bierze się to stąd, że taki człowiek jest skoncentrowany jedynie na sobie. Wydaje mu się, że jest najważniejszy na świecie i wszyscy i wszystko powinni być na jego usługi. Brak dziękczynienia prowadzi do egoizmu i zamyka na wszelkie prawdziwe przejawy miłości. Przed nami czas wakacji, który może być dobrą okazją do otwarcia się na innych, dostrzeżenia dobra, jakie oni wnoszą w nasze życie. To także dobry czas na pogłębienie relacji z naszym Stwórcą i podziękowanie Mu za wszelkie łaski, którymi tak hojnie nas obdarza. Życzę wszystkim słuchaczom, aby postawa wdzięczności towarzyszyła im w każdym czasie.
Serdeczne Bóg zapłać. Przypomnę Państwu, iż wysłuchaliśmy audycji z cyklu Szukając Słowa Bożego, a gospodarzem dzisiejszego programu był ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji katowickiej.